Witam Państwa, koniec się Wysław Pilch. Proszę Państwa, mam przed sobą materiał, który jest dość interesujący. Jest to materiał, który mówi o relacjach Chin z Koreą Północną. No i ja słyszałem o tej sprawie dzisiaj, natomiast chciałem znaleźć materiał chiński, nie skąd inąd. No i właśnie znalazłem. Jestem w Global Timesie. Artykuł 24. Chiny raczej nie będą, cytuję tytuł, Chiny raczej nie będą handlować z Koreą metalami ziem rzadkich. I pod tytuł Chiny raczej nie zrobią interesu z Koreą na temat właśnie tych kopalin. Proszę Państwa, teraz cytuję. Zgłoszona umowa, w ramach której Chiny mogą wykorzystywać kopalnie metali ziem rzadkich w Korei Północnej w zamian za inwestycje w energię słoneczną, wydaje się być mało prawdopodobna, ponieważ umowa ta nie jest optymalna, w cudzysłowie, optymalna dla Chin pod względem aspektów biznesowych. Poinformowali w czwartek osoby, informatorzy Global Timesa. Znawcy tematu zauważyli również, że nawet gdyby porozumienie się urzeczywistniło, nie oznaczałoby to, że Chiny naruszyłyby sankcje ONZ wobec Korei Północnej, ale informator zwłaszcza podkreślił, że Chiny, jeśli będą, to będą inwestować i handlować Koreą Północną w ramach przepisów, jakie ustalił ONZ. Korea Północna planuje udzielić Chinom dostępu do kopalni metali ziem rzadkich w zamian za inwestycje w energię słoneczną, która mogłaby złagodzić chroniczny niedobór energii właśnie w Korei Południowej. W Północnej oczywiście. I to jest zgodne z raportem Reutera z czwartku, który to raport cytuje Chińskie Stowarzyszenie Przemysłu Ziem Rzadkich. I teraz Reuter twierdzi, że ponosząc koszt budowy elektrowni słonecznej w Korei Północnej, na które to elektrownia miałaby prędkość 2,5 miliona kilowatów dziennie i to by było, ta inwestycja warta by była 2,5 miliarda dolarów. Chińska nagroda, jeśli tak można nazwać, za tą inwestycję byłoby prawo do wydobycia kopalin metali ziem rzadkich w północnej prowincji Pjongjang i w jej granicach, twierdzi Reuter. Znawca tematu, będący blisko Związku Chińskiego Przemysłu Metali Ziem Rzadkich, powiedział Global Timesowi w czwartek, że ta wiadomość została przekazana z innych źródeł i nie mógł potwierdzić wiarygodności tej historii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin powiedziało z kolei w czwartek, że nie jest świadome tej umowy. Z kolei chińskie Ministerstwo Handlu nie odpowiedziało w czwartek na prośbę Global Timesa o potwierdzenie tej sprawy. I teraz z perspektywy biznesowej, cały czas cytuję, z perspektywy biznesowej transakcja prawdopodobnie nie nastąpi, ponieważ wprawdzie Korea Północna ma duże złoża lekkich ziem rzadkich, które nie są tak strategicznie ważne w porównaniu z ciężkimi metalami ziem rzadkich. Powiedział Wu Chun-yu, niezależny analityk branży. Chiny mają bogate rezerwy metali ziem rzadkich w Boutou. W autonomicznym regionie Mongolii Wewnętrznej, na północy Chinach. Rynek krajowy jest w pewnym sensie wystarczająco zaopatrzony w lekkie metale ziem rzadkich. stwierdził, w zakresie ciężkich metali ziem rzadkich chińskie firmy nawiązały już długoterminowe stosunki handlowe z dostawcami w Birmie. I ten Wu, pan Wu mówi, jedną przewagą Korei Północnej jest niski koszt, ale z kolei środki transportu są również znacznie dogodniejsze z Mianmaru. Więc nie widzi potrzeby ten człowiek, by Chiny zaopatrywały się z kopalni w Korei Północnej. Korea Północna nie ma z kolei technologii związanych z wydobywaniem i przetwarzaniem metali ziem rzadkich. Aby więc umowa została zawarta, Chiny musiałyby wysłać techników, którzy pomogliby w rozwoju lokalnego przemysłu, powiedział informator z branży, pod warunkiem zachowania anonimowości. Ten informator powiedział, że kilka lat temu Chiny wysłały tam personel techniczny w celu zbadania tych kopalin ziem rzadkich, kopalin metali ziem rzadkich. Umowa ta wówczas, kiedy Chiny wysłały ten personel techniczny, została zakwestionowana pod kątem zgodności z sankcjami ONZ przyjętymi wkrótce po czwartym teście nuklearnym Korei Północnej w 2016 roku, które zabraniają innym dostarczania Korei bezpośrednio pośrednio minerałów ziem rzadkich. Zwrócił uwagę, że nawet jeśli porozumienie zostałoby osiągnięte, nie oznacza to, że Chiny naruszyłyby sankcje ONZ wobec Korei Północnej. Sankcje, albowiem nie, sankcje nie zakazują poszczególnym krajom wysyłania innych produktów ziem rzadkich, takich jak tlenki metali ziem rzadkich. A to jest po prostu próba obejścia od tego miałaby miejsce. Liu Chao, pracownik naukowy do spraw Korei Północnej w Akademii w Liaoning nie wykluczył możliwości zawarcia porozumienia w ramach przepisów ONZ, aczkolwiek uznał to za mało prawdopodobne. Ponieważ sankcje ONZ wobec Korei Północnej nie zostały jeszcze zniesione, chińskie firmy nadal zachowują ostrożność w kwestii inwestowania w tym kraju, powiedział Liu. Metale ziem rzadkich są powszechnie uważane za dźwignię, za dźwignię Chin, która może wyrządzić ogromne szkody różnym amerykańskim przemysłom, w tym sektorowi obrony, podczas przedłużającej się wojny handlowej między dwoma największymi gospodarkami świata. To znaczy, chodzi tutaj w tym zdaniu chodzi, no, bardzo nieciekawie zostało to sformułowane, chodzi o to, że Chiny mają możliwość nacisku na Stany Zjednoczone właśnie w kwestii metali ziem rzadkich, ponieważ Stany Zjednoczone ich nie mają, a Chiny mają wystarczająco dużo. Chiny mogłyby wyrządzić szkodę amerykańskim przemysłowi. Chiny dominują również w globalnym łańcuchu przemysłowym metali ziem rzadkich, odpowiadają za 80% amerykańskiego importu metali ziem rzadkich. I te dane podał US Geological Survey, Urząd Geologiczny. Do tej pory minerały te również były wyłączone z listy chińskich produktów, na których USA nałożyły cła. No nic dziwnego. Rząd Stanów Zjednoczonych dąży do zapewnienia dostaw metali ziem rzadkich z innych krajów, w tym z Kanady, Australii i Mongolii. Tak, to prawda. Szczególnie ta ostatnia jest bardzo atrakcyjna. Chciałem zwrócić uwagę Państwa na to, że na początku tego artykułu było mówione o tym, że Chiny mają bogate rezerwy metali ziem rzadkich w Bałtału, właśnie w autonomicznym regionie Mongolii Wewnętrznej. W północnych Chinach, no a kilkaset kilometrów dalej, kilkadziesiąt nawet kilometrów dalej już zaczyna się Mongolia po prostu. Mongolia też dysponuje tymi metalami. W ten sposób Mongolia stara się przy pomocy właśnie tych, między innymi przy pomocy tych metali, tych kopalni. Mongolia to jest oczywiście już mój komentarz. Mongolia stara się przy pomocy tych kopalin metali ziem rzadkich jakby znaleźć trzeciego sąsiada. Ja o tym mówiłem kilka tygodni temu, gdy była mowa właśnie o, gdy relacjonowałem Państwu artykuł związany właśnie z próbami Mongolii znalezienia kogoś trzeciego do tańca oprócz Chin i oprócz Rosji, no bo jak Państwo wiecie, Mongolia graniczy tylko i wyłącznie z tymi dwoma krajami. Znaczy jest otoczona przez te dwa kraje. Przez Chiny i Rosję. No i próbuje tam za wszelką cenę kombinować jakąś w górę. Natomiast jeśli chodzi o sprawę Korei Północnej, czyli tego artykułu, to myślę, że tu sytuacja jest stosunkowo prosta. Ja widzę ten artykuł i to doniesienie Reutera w kontekście negocjacji amerykańsko-chińskich, negocjacji handlowych. I tak to trzeba odbierać. To jest próba, myślę, że to jest próba wywarcia nacisku na Stany Zjednoczone. Próba wywarcia nacisku na nie przez Chiny. A w ten sposób, że Chiny mówią, chińscy negocjatorzy mówią, gdy dochodzi do tego punktu, Amerykanie na pewno go poruszają, sprawę Korei Północnej, to chińscy negocjatorzy mówią, no dobrze, to my możemy nie angażować się w Korei Północnej. Możemy, ale nie musimy. Nie będzie. I nawet jeśli się zaangażujemy w Korei Północnej, to nie złamiemy przepisów ONZ-u, obostrzeń ONZ-u. No możemy, ale co będziemy mieli za to? Co dostaniemy w zamian? No i już. Na tym polegają negocjacje. To jest jeden z elementów negocjacyjnych. Koniec, kropka. Tak, mili Państwo, szkoda. Szkoda, że o tym, że muszę tak to tak do tego podchodzić, no ale nie ma wyjścia. Muszę znaczy ja podchodzę do tego tak, jak wygląda chińska racja stanu. Bo chińska racja stanu jest właśnie taka. Jest mi bardzo przykro, że tak jest. Wolałbym, żeby chińska racja stanu polegała na tym, że bezwzględnie się pomaga. Bezwzględnie się pomaga temu małemu krajowi. Ale wiem o tym, nie od dzisiaj, że tak nie jest. No i cóż. Przyjaźń oczywiście chińsko-północno-koreańska ma swoje granice i właśnie interesy chińskie są tą granicą. Czy mi się to podoba, czy nie, a nie podoba mi się, no to takie są realia. I koniec. Więc znaczy, proszę nie zapomnieć o tym, że tutaj to, co zostało powiedziane w pewnym momencie, że chińskie firmy, że chińskie firmy bardzo sceptycznie by się odnosiły do tego dealu z Koreą Północną, to nie ma żadnego znaczenia, czy by się odnosiły, jakby one się odnosiły, bo gdyby dostały polecenie od rządu, to po prostu by tak wykonały to, co im się każe i koniec, kropka. Więc tutaj nie ma jakby ruchu. Chińskie firmy nie miałyby ruchu, gdyby rząd chiński zdecydował, że Korea Północna jest jego strategicznym przyjacielem, ale chyba jednak nie jest, więc no, jest tak, jak jest. Przykre to dla mnie, bo jak Państwo wiecie, bardzo, bardzo sympatyzuję z Koreą Północną, co w Polsce jest praktycznie nie tylko niemile widziane, bo to jest oczywiste, ale co w Polsce nie ma miejsca, ja w każdym razie nie znam osoby podobnej do mnie, która by taki stosunek do Korei Północnej miała. No ale to jest akurat bez znaczenia. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.